Dobrze, bracia i siostry, chciałbym przypomnieć nam, zwłaszcza tym, którzy oglądają to poselstwo na wideo, że ogólny temat tej całej konferencji brzmi Chrystus, wszechzawierający i rozległy, zastępuje kulturę przez wzgląd na jednego nowego człowieka. Myślę, że wielu z nas czytało studium życia listu do Kolosan. W studium tym Bradley mówi obszernie o tym, jak kultura może zastępować Chrystusa i próbować opanować, w jakimś stopniu to się jej udało, Kościół w Kolosach. Bradley więc odnosi się do tego często w studium życia. My jednak nigdy tym wcześniej się nie zajmowaliśmy. Nigdy wcześniej nie podnosiliśmy tego tematu. Mieliśmy odczucie, że teraz jest na to dobry czas, ponieważ nie tylko oblubienica sprowadzi na powrót Pana pochwycenie dziecka mężczyzny i pierwocin rozpocznie pańską paruzję, czyli Jego przyjście. To pochwycenie dziecka mężczyzny, które jest narzędziem związanym z dyspensacją, to tak naprawdę doprowadzenie do powstania jednego nowego człowieka w rzeczywistości. To duchowa podróż, którą odbywamy. W pierwszym poselstwie brat Ron wskazał na pewne sprawy. Wspomnę tylko niektóre z nich, te bardzo znaczące. To było zdumiewające. W planie do poselstwa pierwszego czytamy: władza ciemności odnosi się zwłaszcza do dobrych aspektów kultury i naszej naturalnej istoty. Nigdy byśmy w ten sposób nie pomyśleli. Dalej czytamy: święci w Kolosach dostali się we władanie ciemności, ponieważ pozwolili najwyższym aspektom kultury opanować Kościół. I dalej: najwyższe osiągnięcia kultury to mimo wszystko aspekty władzy ciemności, za pomocą której szatan sprawuje kontrolę nad ludźmi. I zakończenie? Wszystko, co zastępuje Chrystusa, staje się władzą ciemności, żeby sprawować nad nami kontrolę. Oczywiście, z ludzkiego punktu widzenia, jeśli człowiek niewierzący, pozbawiony jest kultury, będzie dziki. Kultura więc może zachować niewierzącą ludzkość. Potrzebujemy Go, żeby zastępował naszą kulturę, ponieważ ona, w świetle tego, jak Paweł to widział, jest władzą ciemności. Święci, jeden werset wywierał zawsze na mnie duże wrażenie. Wiemy, że Kain zabił Abla. W dziejach ludzkości było to pierwsze morderstwo, jakiego dopuścił się człowiek. Wiemy, że Pan Jezus w Ewangelii Jana w 8 rozdziale powiedział, że szatan jest złodziejem, kłamcą i mordercą, tymi trzema. Kain więc był całkowicie jedno z szatanem, kiedy tego się dopuścił. Jest jeszcze inny werset, 4:16, o potężnym wydźwięku. W Księdze Rodzaju czytamy tam, że Kain wyszedł z obecności Jahwe i zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Kiedy pierwszy raz to przeczytałem, musiałem się pomodlić: Panie, zbaw mnie od porzucenia Twojej obecności. Możemy zaświadczyć, że kiedy prawdziwie cieszymy się Pańską obecnością, mamy wszystko. Jeśli jednak ją porzucamy, wszystko tracimy. Czytamy też o tym, że kiedy on opuścił obecność Jahwe, zamieszkał w ziemi Nod, na wschód od Edenu. Słowo Nod oznacza wędrówkę. Znaczy to Pańska obecność dla wierzącego w Chrystusie, zwłaszcza tych z nas, którzy dzięki Pańskiemu miłosierdziu przyprowadzono do życia Kościoła, do odzyskiwania, ta Pańska obecność jest mapą w podróży. Jego obecność to dla nas mapa, dzięki czemu nowy człowiek w pełni się urzeczywistni. Wiemy jednak, że jak tylko Kain opuścił obecność Jahwe, pojawiła się kultura. Wtedy po raz pierwszy kultura się pojawiła. Zastanawiałem się nad tym i sprawdziłem w studium życia listu do Kolosan. Może ktoś inny to znalazł. Mnie się to jednak nie udało. Nie znalazłem zwięzłej definicji kultury. Sprawdziłem więc w porządnym słowniku. Kultura to całość społecznie przekazanego zachowania, wzorów, nauk, wierzeń, instytucji i innych wytworów ludzkiej pracy i myśli. Pomyślałem sobie, że to bardzo dobra definicja, zwłaszcza ta końcówka innych wytworów ludzkiej pracy i myśli. Podkreślę słowo ludzkiej, ludzkiej pracy i myśli. Kiedy trudzimy się w Panu, nie chcemy, żeby to była ludzka praca, prawda? Chcemy, żeby to Pan działał i pracował przez nas. Nie chcemy swoich myśli, jak powinno być w Kościele. Chcemy Pańskich myśli. Chcemy umysłu Chrystusowego. Pomyślałem więc sobie, że to bardzo dobra definicja. Święci, tylko się zastanówmy, bez względu na to, skąd pochodzimy. Mamy własną kulturę, czyż nie? Pomyślcie, gdzie się urodziliście. Wiecie, kiedy pierwszy raz zabrałem dzieci tam, gdzie dorastałem, oni, rozejrzawszy się wokół, powiedzieli: tato, to nie do wiary, że tu mieszkałeś. Ale tam właśnie dorastałem. Dla mnie było to wspaniałe miejsce. Ale kiedy tam wróciłem, no nie było to takie wspaniałe, niebezpieczne miejsce. Czy nie uderza nas to, że bez względu na to, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, poza Chrystusem, chwalimy się swoją kulturą, czyż nie? Z praktycznego punktu widzenia dumni jesteśmy ze swojej kultury, bez względu na to, skąd pochodzimy, z jakiego kraju, klasy społecznej. Chcemy jednakże, żeby to Chrystus zastąpił sobą naszą kulturę. W pierwszym planie czytamy: utrata Boga przez człowieka zmusiła go do wynalezienia kultury, której głównymi elementami były miasta zapewniające byt. To po pierwsze, hodowla bydła dająca utrzymanie, muzyka dla przyjemności i broń do obrony. To głównie tworzy kulturę. Po pierwsze, miasta zapewniające byt. Wiemy, że w Nowym Testamencie nasz byt jest w Chrystusie, tak? Również Paweł w Dziejach Apostolskich zapożyczył zwrot od wielkiego poety. W nim bowiem żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Te słowa poety uczynił częścią Pisma Świętego. Podobają mi się ogromnie te słowa. Dalej, hodowla bydła dająca utrzymanie. Przed upadkiem człowiek nie musiał się martwić o utrzymanie. Teraz jednak utrzymanie stało się wytworem kultury. Wszyscy musimy zarabiać na utrzymanie, ale nie na tyle, żeby lekceważyć Boży zamysł w naszym życiu. To jednak jest bardzo prawdopodobne. W Księdze Objawienia, kiedy mowa jest o towarach babilońskich, materialnym Babilonie, ostatnim towarem są dusze ludzkie. Oznacza to, że ludzie sprzedają siebie za pracę. I nie tylko, ale to jedno ze znaczeń. Dalej, muzyka dla przyjemności. Święci, dzięki niech będą Panu, że to całkowicie Pańskie miłosierdzie, że On przyprowadził nas do swego bieżącego poruszania i do tego, co chce odzyskać w tym czasie na ziemi. To tak naprawdę Jego ostateczne odzyskiwanie, to wielkie miłosierdzie, że możemy być w to włączeni. Święci, wszyscy możemy zaświadczyć, że po raz pierwszy usłyszeliśmy o radowaniu się Panem, kiedy przyszliśmy do życia Kościoła. Ostatnio rozmawiałem z Dickiem Taylorem o wielu rzeczach. Wiemy, jak on raduje się Panem. Powiedział mi, Ed, pierwszy raz o tym usłyszałem, kiedy przyszedłem do życia Kościoła. Nigdy wcześniej nie słyszałem o tym, że możemy radować się Panem. A zatem radowanie się Panem to najwyższa radość. Nic nie stoi od tego wyżej. Czytamy o muzyce, która przysparza przyjemności. Księga Koheleta traktuje o marności nad marnościami. Kolejne studium krystalizujące będzie dotyczyło jednej z ksiąg, którą teraz omawiamy, wierzcie lub nie, a potem będzie o pieśni nad pieśniami, czyli jeśli prowadzimy życie poza Chrystusem, jest to marność nad marnościami, czyli pustka nad pustkami, bezsens nad bezsensami, para nad parami. Kiedy jednak przechodzimy do pieśni nad pieśniami, powiedziałbym, że sam Chrystus jest pieśnią nad pieśniami, jest pieśnią nad każdą inną. Mówiłem już o tym wcześniej. Życie Kościoła to jedyne takie miejsce, w którym jestem z chrześcijanami. Ileś lat wcześniej, zanim przyszedłem do Pańskiego odzyskiwania, inny brat, który teraz jest w odzyskiwaniu, przyszedł krótko po mnie. Wcześniej był w przeróżnych miejscach. Nigdzie tam nie mówiono o radowaniu się Panem. Nigdy nie byłem w takim miejscu, święci. Zastanówcie się na tym, w którym święci śpiewaliby, nie tylko na spotkaniach. Na polu namiotowym pamiętam, jak na pierwszej konferencji byłem na polu namiotowym i słyszałem, jak jakiś brat śpiewał w sąsiednim domku. Byłem zdumiony. Święci, pewien brat, teraz brat wiodący, ugruntowany, troszyliśmy się o niego w kościele w Houston. Przyszedł do mego mieszkania, kiedy było wielu świętych. Wyciągnąłem hymnarz dla niego, żeby z nami śpiewał. Potem powiedział mi, że to go zszokowało. Myślałem, że ukradłem ten hymnarz z ławki. Bo tylko tam było ich miejsce. Ich miejsce nie jest w domu, ale trzymaliśmy je w domu. Musimy być tymi, którzy śpiewają Panu. On jest naszą pieśnią nad pieśniami. Święci, wybaczcie, już to, już ten przykład podawałem. Kiedy przyszliśmy do życia Kościoła, to weszliśmy w boski i mistyczny muzykal. Chodzi mi o to, że wierzący radują się Panem, śpiewają Mu. I nie tylko tutaj, w drodze na spotkanie, sami, kiedy spędzają czas z Panem. Mówiłem już wcześniej, że kiedy przyjąłem zbawienie, nie lubiłem muzykali, ponieważ rozgrywa się akcja, a tu nagle zaczynają śpiewać. O, niech nie przerywają akcji. To rwie wątek. Ale tak właśnie jest w życiu Kościoła. Francis Ball, Dziękujemy Panu. On śpiewał w różnych momentach. Kiedy pojechałem z Dickiem do Rosji, obudziłem się rano, byłem wykończony, słyszałem, jak śpiewa za ścianą. Tym, po pierwsze, zajmował się rano. Dalej, broń do obrony. Postaram się za wiele nie mówić o tym. Wiecie, Pan jest naszą prawdziwą obroną. Także dzisiaj jest naszą wysoką wieżą, fortecą, umocnionym miastem, naszą ucieczką. Wszystko to zastępuje Chrystusa. Pozwólcie, że wspomnę jeszcze o jednym, zanim przejdę do planu. O doświadczeniu apostoła Pawła. Był on przesiąknięty hebrajską kulturą. Widzimy to w liście do Filipian. W dwóch wersetach. W wersecie czwartym czytamy, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to ja tym bardziej. Kiedy nawiązywał do upadłego ciała, nawiązywał do wszystkiego, kim jesteśmy i co mamy w swej naturalnej istocie. Powiedział tak, obrzezany 8 dnia, z rodu Izraela, z plemienia Benjamina. Plemię to stało najwyżej w Izraelu. Nie jestem tylko Hebrajczykiem. Jestem Hebrajczykiem z Hebrajczyków. Nie tylko podlegam prawu, co do prawa, faryzeusz. Faryzeusze znają prawo lepiej od innych. Co do gorliwości, prześladowca Kościoła, to pokazuje, jaki był gorliwy. Co do sprawiedliwości, która jest w prawie, stałem się bez zarzutu. Oznacza to, że w oczach ludzi, w ich ocenie. Początek wersetu siódmego, nie będę czytał innych wersetów, tu następuje duży zwrot. Lecz rzeczy, które były dla mnie zyskiem, te ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Rzekł także, wszystko uznaję za stratę, żeby zyskać Chrystusa, wygrać Go. Co apostoł uznawał za śmieci? Wszystko z hebrajskiej kultury i religii, żeby móc zyskać Chrystusa. To coś wielkiego. Dlaczego Pan posyłałby Hebrajczyka z Hebrajczyków do pogan, żeby rozpocząć u nich budowę? To pokazuje, że w wyniku nawrócenia się Pawła i jego dalszych doświadczeń w życiu Kościoła, Chrystus prawdziwie był dla niego wszystkim. Chrystus zastąpił jego kulturę. Był dla niego wszystkim we wszystkim. Pan więc mógł go posłać do pogan. Przejdźmy teraz do poselstwa czwartego. To praktyczne słowo. Liczę w tym na Pana. Mam brzemię dotyczące drugiej części planu. Postaram się więc przejść przez to wszystko. Będzie lepiej niż ostatnio, jak się dzieliłem. Dobrze. Mam tu zegarek. Punkt rzymski pierwszy. List do Efezjan 4:22 mówi, zdjąć z siebie, jeśli chodzi o wasz poprzedni sposób życia starego człowieka. Punkt A. Stary człowiek odnosi się do naszego naturalnego życia w naszej duszy. To nasza istota, którą stworzył Bóg, a która przez grzech stała się upadła. W liście do Rzymian 6:6 czytamy, wiedząc to, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu zostało unieważnione, abyśmy już dłużej nie służyli grzechowi jako niewolnicy. Paweł mówił Rzymianom, że muszą oni to wiedzieć, to sobie uświadamiać, widzieć. Stary człowiek został razem z Chrystusem ukrzyżowany. Nowy Testament mówi nam, że z jednej strony Chrystus został za nas ukrzyżowany. Był zastępczą ofiarą złożoną na krzyżu. Z 18 rozdziału Księgi Ezechiela wspomnę jeden werset, 20. Człowiek, który grzeszy, umrze. Te słowa przeczytamy jeszcze w innym miejscu, w tym samym rozdziale. To wyrok wypowiedziany nad tym, kto łamał prawo. Śmierć. Dziękujemy Panu, że Chrystus zastąpił nas na krzyżu. W świetle Księgi Izajasza, 53 rozdziału, wszystkie nasze wykroczenia złożono na Niego, kiedy On umarł na krzyżu, zabrał grzech świata. Ukrzyżowano Go więc za nas. Zaspokoił On zatem wymogi prawa. To w świetle tego, co powiedziałem, na podstawie 18 rozdziału Księgi Ezechiela. I nie tylko to. Zostaliśmy ukrzyżowani wraz z Chrystusem. To list do Galatów 2:20. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Paweł powiedział, już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Końcówki tego wersetu nie przytoczę. Żył nadal, ale to nowe ja żyło. Ja z Chrystusem w nim. Stare ja zostało ukrzyżowane z Chrystusem. Zastanówcie się, święci. To, że został on ukrzyżowany z Chrystusem, zaspokoiło wymagania prawa. Sprawiedliwość Boża, prawo, wymagały śmierci. Wszyscy umarliśmy. Już wymóg spełniono. Umarliśmy. Umarliśmy dla prawa. Teraz przebywamy w zmartwychwstaniu. I nie tylko to, Chrystus został za nas ukrzyżowany. Punkt pierwszy, stary człowiek ze wszystkim, co sobą obejmuje, szkodzi życiu Kościoła. Gdziekolwiek się znajduje, nie może tam być Kościoła. Oznacza to, że to, czym jesteśmy, co mamy i co robimy, sprawia, że życie Kościoła nie jest możliwe. To bardzo mocne stwierdzenie, czyż nie? To, czym jesteśmy, co mamy i co robimy, sprawia, że życie Kościoła nie jest możliwe. W liście do Kolosan 3:10-11 Paweł mówi o nowym człowieku, gdzie nie ma, nie może być Greka i Żyda, obrzezania i nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkimi i we wszystkich. Ten zwrot, gdzie nie może być, znaczy również, że nie jest możliwe, by jakaś naturalna osoba była w nowym człowieku. Nie ma w ogóle miejsca na to, by jakaś naturalna osoba istniała w nowym człowieku. Kiedy więc przychodzimy do życia Kościoła, musimy zdawać sobie sprawę z jednego. Nie ma na mnie miejsca w życiu Kościoła. We mnie jest miejsce na Chrystusa, żeby On żył przeze mnie, był ze mną związany, zespolony i zinkorporowany. Chrystus tam jest zespolony ze mną na moją naturalną osobę i naturalne zdolności nie ma miejsca. Punkt drugi, jeśli dalej będziemy żyli według starego człowieka, życie Kościoła dozna poważnego uszczerbku, a nawet położony zostanie mu kres. Jeśli zdejmiemy z siebie starego człowieka, z jego poprzednim sposobem życia, będziemy prowadzili cudowne życie Kościoła, takie, które będzie miniaturą Nowej Jerozolimy. W takim życiu Kościoła nie są możliwe podziały. Czyż to nie jest wspaniale? Kiedy tak mówimy, ci z nas, którzy są tu od jakiegoś czasu, muszą zastanowić się nad naszą historią. Kiedy to podziały próbowały wkraść się między nas, tak naprawdę to był wówczas bardzo aktywny stary człowiek pośród przywódców poszczególnych zawieruch. Bracia i siostry, bardzo sobie cenię to, że posługa wskazuje, iż każdy kościół miejscowy powinien być miniaturą Nowej Jerozolimy. Oznacza to, że w rzeczywistości powinno być tam drzewo życia, powinna być tam rzeka życia, światło życia. Możemy powiedzieć, że Ojciec jest światłem życia, Syn drzewem życia, a rzeka duchem życia. Jest więc tam trójjedyny Bóg. Jest tam złoto oznaczające Boga i Jego boską naturę. Jest tam wiele rzeczy, które okrywają i kończą wszystko w Nowym Testamencie. Musimy więc być miniaturą Nowej Jerozolimy. Bardzo cieszyłem się Bożą nowotestamentową ekonomią, tym, że każdy wierzący powinien być małą Nową Jerozolimą. Czyż nie jest to wspaniałe? Kiedy pierwszy raz o tym przeczytałem, pomyślałem o swoim doświadczeniu i musiałem prosić Pana, żeby mi wybaczył. Czasem święci przychodzą do mnie, a ja jestem niczym góra Synaj. Przychodzą do mnie, wydobywa się dym i ogień. Wiecie, jak było z tą górą. Gdyby krowa dotknęła się tej góry, zginęłaby. Nie chcemy być jak góra Synaj. Chcemy być małą, nową Jerozolimą dla każdego. Chcemy, by życie w nas płynęło. Chcemy pić z tej rzeki wody życia. Chcemy jeść z Chrystusa jako drzewa życia. Wiemy, że spożywanie z drzewa życia, czyli radowanie się Chrystusem jako naszym zaopatrzeniem w życie, powinno być czymś pierwszorzędnym w życiu Kościoła. Święci, zastanówcie się tylko nad swoim doświadczeniem. Kiedy na początku przyszliśmy do życia Kościoła, ten pierwszy okres pamiętam, kiedy przeczytałem ten przypis, to mnie obudziło. Zapytałem siebie, czy to ma dla mnie pierwszorzędne znaczenie? Wiedziałem, że nie. Inne rzeczy, tak, dobre rzeczy, ale pierwszorzędne znaczenie ma dla mnie spożywanie Chrystusa, które jest drzewem życia, radowanie się Nim jako zaopatrzeniem w życie. Kiedy każdy z nas jest małą, nową Jerozolimą i taką miniaturą jest też życie Kościoła. Nie wejdą wtedy podziały. Teraz punkt B. Słowa, sposób życia dużo znaczą. W każdym kraju na świecie i pośród wszystkich narodów istnieje charakterystyczny sposób życia. Jeśli pomyślimy o naszym kraju, to przyjdzie nam na myśl charakterystyczny sposób życia. Jeśli pomyślimy o różnych miastach, na przykład o Nowym Jorku, cechuje go pewien sposób życia. W Houston inny sposób życia. Czy jest tu Jimmy Miller? A, tak mi się wydawało, że Ciebie widziałem. San Francisco, tam z pewnością panuje charakterystyczny sposób życia. Mam rację? Prawie każdy tam uwielbia tamtejszą drużynę Giants. Czyż nie? To kultura. A Los Angeles? Zostawmy to. Niech to Chrystus będzie naszą kulturą, ponieważ każdy tu poza Chrystusem uwielbia drużynę, której Giants nie lubią. Czyż nie, Jimmy? Musimy więc kochać Pana ponad wszystko. Nie mówię, że posuwamy się do skrajności, ale jeśli kochamy Pana ponad wszystko, liczy się tylko On, Chrystus. To niewiarygodne. Poszczególne stany, miasta. W Nowym Jorku można zjeść normalny posiłek na ulicy, na chodniku. Można kupić najlepszego hot doga. Wiem, że nie jest to za bardzo zdrowe, ale Nowojorczycy uwielbiają hot dogi. Na chodniku kupi się pizzę. W Houston nie. W każdym razie, latem w tym mieście, jeśli nigdy tam nie mieszkaliście, będziecie dzwonić pod telefon alarmowy 911. Wilgotność przekracza normy. James, czy dorastałeś w Houston? Chodziłeś do szkoły w Rice, tak. Gdzie dorastałeś? Czy mógłbyś powtórzyć? O! Teraz, jak powiedziałeś, przypomniałem sobie, Jak mówiłeś o swoim ojcu, misjonarzu. Teraz na Kubie musi panować silna kultura. I przeszła ona do Miami. Dużo z niej, czyż nie? W każdym razie, kiedy przyjechałem do Houston, spotkałem się z inną kulturą. Kiedy pojechałem do Austin, do szkoły, pochodziłem z północy. Nazywano mnie Yankeesem. Nie do wiary. Czy ta cywilna wojna nadal trwa? Któregoś razu należałem do drużyny koszykarskiej. Wszedłem do sali, a tam wisiała wielka flaga konfederacka. Ojej, co tu się dzieje? Inna kultura. Myślę, że te flagi teraz rzadko się spotyka. Może w niektórych miejscach tak. Punkt pierwszy. Poprzedni sposób życia obejmuje wszystko to, co się do nas odnosi. Musimy zdejmować siebie wszystko, czym jesteśmy, co robimy i co mamy. Mamy zdjąć siebie, nasz sposób życia na co dzień i naszą kulturę. Posłuchajmy tego. Im silniej kultywujemy swoją kulturę, tym bardziej krytycznie będziemy oceniali innych. Czyż nie zaświadczymy o tym? Jeśli nasza kultura jest bardzo silna, stajemy się bardzo krytyczni wobec innych. Dlaczego inni nie robią tak jak u nas? To najlepszy sposób. Niestety, spotkałem się z czymś takim. Kultura wyrządziła wielką szkodę. Przeczytałem list do Filipian 3:4-6. Kolejne wersety 7-14 z tego rozdziału pokazują nam, jak Paweł całkowicie odrzucał swą kulturę, żeby zyskać Chrystusa, być znalezionym w Nim, podążać za Nim, uchwycić się Go i oprać Go za cel i swoje wszystko. Pierwszy mi się do Koryntian 15:10 powiedział, że za łaską Boga jest tym, czym jest. Innymi słowy, jego byt nie miał nic wspólnego z jego poprzednią kulturą, ale wiele wspólnego z Bożą łaską. Wiemy, że łaska Boża to Bóg w Chrystusie jako duch, którym się radujemy. Wynikiem czego jest budowanie ciała Chrystusa jako jednego nowego człowieka, który znajduje zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Paweł powiedział więc, że jest tym, czym jest za łaską Boga. Potem rzekł, trudziłem się więcej niż oni wszyscy, nie ja jednak, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Tak więc, tym co robił, zdejmował z siebie poprzedni sposób życia. To, co czynił, czynił z Bożą łaską, radością z Boga i z Chrystusa. Tak więc ten werset 15:10 ma potężny wydźwięk. Teraz wersetu z listu do Efezjan 4 rozdziału i z listu do Kolosan 3 rozdziału. Są bardzo dobre. Nie będę ich wszystkich czytał. Ale dla przykładu, list do Efezjan 4:31 mówi, niech wszelka gorycz zostanie usunięta spośród was. Święci, wiemy, że w ludzkim życiu, również w doświadczeniu życia Kościoła, musimy baczyć, żeby nie rozwinęła się w nas gorycz. Nowy Testament zawiera werset, nie pamiętam parametrów, w którym Paweł mówi do mężów, żeby nie byli wobec swoich żon cierpkimi. To ma duże znaczenie. Dlaczego tak mówi do mężów? Ponieważ coś mogło wywoływać gorycz. Kiedy czytam o tej goryczy, przychodzi mi na myśl Księga Ezechiela 15, 22-27. Pamiętamy, że lud wędrował przez 3 dni po pustyni, kiedy już przeprawili się przez Morze Czerwone. Dzieci Izraela były bardzo spragnione. W końcu znalazły wodę, ale ona była gorzka. Nie nadawała się do picia. To ich zmartwiło. Co ciekawe, kiedy dzieci Izraela martwiły się z powodu braku zaopatrzenia w życie, Bóg tym się nie martwił. To go nie kłopotało. I widzimy, co się stało. Podoba mi się to. Jeśli widzimy jakąś gorycz w sobie, w życiu Kościoła, powinniśmy zrobić to, co zrobił Mojżesz. Zawołał on do Jahwe. Nie pomodlił się zwykłymi słowami. Zawołał do Jahwe. Posłuchajmy. A Jahwe wskazał mu drzewo. Kiedy wołamy do Jahwe, może mamy w sobie jakąś gorycz. Nie tylko dotyczy to okoliczności, ale to jest w nas. Musimy zawołać do Jahwe, a On od razu wskaże na drzewo. Co oznacza to drzewo? W Studium Życia Księgi Wyjścia przeczytamy, że oznacza ono krzyż. To jest całkowicie prawda. Pierwszy list Piotra mówi nam, że On poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo, które oznacza krzyż. W książce Najważniejsze objawienie życia w Piśmie Świętym przeczytamy, że drzewo oznacza zmartwychwstałego Chrystusa, ponieważ do tego miejsca goryczy oni wędrowali 3 dni. 3 to liczba oznaczająca zmartwychwstanie. W Księdze Objawienia 2:7 zaś czytamy o drzewie życia. Słowo drzewo tam to to samo słowo, co drzewo w pierwszym liście Piotra 2, które mówi: sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na drzewo. To to samo greckie słowo. Tak więc słowo drzewo nawiązuje do ukrzyżowanego Chrystusa, a słowo życie w wyrażeniu drzewo życia wskazuje na życie zmartwychwstania Chrystusa. Zajrzyjmy do przypisu. Czym jest drzewo życia? Jest nim ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, którego możemy jeść i nim się radować. To zajmuje się naszą goryczą. Nie wiem, gdzie byśmy byli, gdybyśmy o tym nie wiedzieli. Kiedy spożywamy z tego drzewa, wody w nas stają się słodkie. Słodycz Pańskiej obecności napełnia naszą istotę. Dalej czytamy, że musimy przebaczać sobie nawzajem, tak jak Bóg w Chrystusie nam też przebaczył. Nikt z nas w życiu Kościoła nie może powiedzieć, że nigdy nas nikt nie obraził. Pamiętam, jak o tym mówił brat Lee. Jeśli tak powiecie, że nigdy się nie obraziliście, powiedzmy, że jesteśmy w życiu Kościoła 10 lat, może 5. Jeśli powiecie, że nigdy się nie obraziliście, to wam w ogóle nie uwierzę. Jeśli nigdy się nie obraziliście, posłuchajcie, co on powiedział. Cytuję, musicie być Marią z marmuru, ustawioną przed katedrą. Posągu nie można urazić. Wspaniałe jest jednak to, na podstawie przypisu, że wybaczający Pan jest naszym życiem. Czyż nie jest to wspaniałe? W sobie nie mamy nic przebaczającego, ale wybaczający Pan jest naszym życiem i w nas żyje. Kiedy więc obieramy Go za swoje życie i osobę i żyjemy Nim, samorzutnie będziemy wybaczali innym. Samorzutnie. Dobrze. Teraz list do Kolosan 3:2-14. Czytamy tu, że mamy przyoblec się w szczególne cnoty. Jedną z nich jest życzliwość. Święci, wciąż pamiętam, że zanim przyjąłem zbawienie, na drodze do mego zbawienia stały drogowskazy.
Faktorem
Do zbawienia nie przyczyniła się Boża życzliwość, ponieważ list do Rzymian 2:4 mówi, że życzliwość Boga prowadzi cię do nawrócenia. To nie ludzie prowadzą. Chciałem toczyć dyskusję z chrześcijanami. Dyskutowałem również z żoną. Ona była chrześcijanką, ja nie. Nie potrafiła odpowiedzieć na moje pytania. Głupio mówiłem, że jeśli Pan powiedział, żeby nie zabijać, to dlaczego sam zabijał w Starym Testamencie? Ruth nic na to nie odpowiedziała. Nie wiedziała, co powiedzieć, ale modliła się za mnie. Chodziłem na zajęcia na temat życia i nauki Jezusa. Nie opowiem tego szczegółowo. Był tam pewien drogi brat, bardzo błyskotliwy, uczony. Któregoś razu na wykładzie było dużo chrześcijan. Zagaiłem dyskusję, nie powiem na jaki temat, ponieważ dużo by tu opowiadać. Chrześcijan to pokonało. Ja byłem szczęśliwy z tego powodu. Ale doktor Lindquist mógł z łatwością odeprzeć moje argumenty, roznieść je w proch, wyciągnąć świetlaną szablę i pociąć w kawałeczki to, co powiedziałem. Jednak tego nie zrobił. Popatrzył na tamtych wierzących, obecnych na wykładzie i powiedział, zaraz, spokojnie. Pan Marx podniósł bardzo ważną kwestię i tak to zostawił. Pomyślałem sobie, ważna kwestia? Co to za człowiek? Tak, to ważne. Potem mieliśmy napisać wypracowanie na temat książki, jednej z listy, którą nam podał. Wybrałem książkę na temat Łukasza, mówiącą o nim w Ewangeliach. Też o tym, co go dotyczyło, ale było niebiblijne. Przeczytałem pewien fragment w tej książce. I łzy napłynęły mi do oczu, ponieważ tam Łukasza uznano za postać fikcyjną. Treść tej książki mówiła o tym, czego Biblia nie zawiera. Ale odebrałem to, jak opis mnie. I mnie to bardzo uderzyło. Potem oddałem swoją pracę. Na zakończenie napisałem mniej więcej coś takiego. Byłem wówczas niewierzącym. Chodziłem na wykłady z życia i nauki Jezusa. Podkreślę to, że byłem niewierzącym. Napisałem tę pracę, a na zakończenie tak mniej więcej się wyraziłem. Tak, książka ta jest bardzo dobra, ale po jej lekturze mam wrażenie, jakbym poszedł na film, kiedy ogląda się film i wszystko wydaje się prawdziwe. Potem po seansie wychodzimy na słońce i uświadamiamy sobie, że to nie było rzeczywiste. Takie napisałem zakończenie. Doktor Lindquist ocenił mnie na 5 z minusem. Z jego zajęć otrzymałem 5 z minusem. Nie do wiary. Jeden z moich przyjaciół był najlepszym studentem. Otrzymywał same 5. Jedyną 4, jaką otrzymał, to właśnie z tych zajęć. Uprzedził mnie, bym nie wybierał tych zajęć. Nie sądź, że pójdzie gładko. To bardzo trudne zajęcia. Uczą się archeologii, przeróżnych rzeczy. W każdym razie, nie chcę się chwalić. Wiecie, co napisał w uwagach na koniec? 2 słowa, bardzo ciekawe. I podkreślił je. Bardzo ciekawe, powiedział. Cóż to za człowiek? Nie wdawał się ze mną w dyskusję. To, co okazał, to właśnie Bożą życzliwość. To poprowadziło mnie do nawrócenia. Chrystus jest Bożą życzliwością, prawda? Punkt drugi. Jeśli prawdziwie pragniemy odnowienia, musimy zdejmować z siebie poprzedni sposób życia, który obejmuje nasz sposób życia na co dzień i naszą kulturę. W nowym człowieku nie ma możliwości na istnienie Greka, Żydy, Barbarzyńcy czy Scyty, niewolnika i wolnego, ponieważ odłożono poprzedni sposób życia, jaki występował wśród tych ludów. Ktoś może chlubić się swoją rasą, pochodzeniem z danego kraju, ma dumnego ducha i daje odczuć swoją wyższość, to skąd pochodzi, czyli brak mu upodobnienia do śmierci Chrystusa. Chciałbym przedstawić dwie książki. Nie będę z nich czytał. W jednej z nich, Słowie Miłości, brat Lee podaje przykład kogoś posłanego do jakiegoś miejsca. Tamtejsi bracia słyszeli jedynie o nim, że jest dumny ze swej kultury. To ich przerażało. Inne rzeczy też. Nie podaję szczegółów, żeby nie wskazywać na nikogo. Brat Lee w tej książce obchodzi się z nim po mistrzowsku. Wiedział, jak powiedzieć to na forum, żeby nikt nie wiedział, o kogo chodzi. Ja jednak wiedziałem, o kim była mowa. W każdym razie zachęcam do przeczytania tej książki. Punkt trzeci. Kiedykolwiek powracamy do starego sposobu życia, samoczynnie odczujemy ciemność wewnątrz i wyobcowanie od życia Bożego. W czwartym rozdziale listu do Efezjan Paweł mówi: nie chcę, żebyście postępowali, jak i poganie postępują, w próżności swego umysłu. Kiedy nawiązywał do pogan, oznaczało to niewierzących. Mówił przez to: wy, Efescy wierzący, postępujecie w próżności swego umysłu, jak niewierzący. Jeśli lekceważycie swego ducha, Boże życie, jakie macie w sobie, to jesteście jak niewierzący. Powiedział więc: nie chcę, żebyście dalej postępowali w próżności swego umysłu, wyobcowani od życia Bożego, czyli jeśli życie Boże jest w waszym duchu, jesteście obcy. Jesteście przybyszami z innej planety. Nie przebywacie na Chrystusowej planecie. To cytat z posługi. Brat Lee mówił, że przebywamy na Chrystusowej planecie. W każdym razie, nie chcemy być obcymi dla życia Bożego. Punkt czwarty. Aby prowadzić życie Kościoła, wierzący z różnych kultur i krajów muszą zdejmować z siebie starego człowieka, ucieleśnionego w ich poprzednim sposobie życia. W życiu Kościoła jest miejsce tylko na Chrystusa. Czyż nie jest to wspaniałe? Używam przenośni. Przy drzwiach do życia Kościoła pierwsze, na co się natykamy, to krzyż. Krzyż przekreśla wszystko, czym jesteśmy w swym naturalnym człowieku i wprowadza nas w zmartwychwstanie, gdzie jesteśmy nową osobą, nowym człowiekiem, Bogiem człowiekiem. Myślałem o bracie Jamesie Lee. Wielu współpracowników odwiedza różne miejsca. Z jakiegoś powodu, gdy się zagłębiałem w te treści, przychodził mi na myśl brat James, ponieważ był jednym z pierwszych, którzy pojechali do Etiopii. Czy ty, York, też tam pojechałeś w tamtym czasie? Tamtejsi święci są kochani. Zdumiewający, czytali o Watchmanie Nee i tak ich oświeciło, że zaczęli praktykować życie Kościoła. Nic nawet nie wiedzieli o bracie Lee. Chyba w internecie wyszukali, że wciąż żyje jeden ze współpracowników brata Nee i że są kościoły na ziemi. Nie wiem, z kim na początku się skontaktowali. Jedną z tych osób był Clem Rogers. Wiem, że James jako jeden z pierwszych tam pojechał. Jeśli chodzi o Jamesa, etiopska kultura jest tak różna od kultury Jamesa Lee. Ale tamtejsi święci bardzo go pokochali. Mogę zaświadczyć, że kocham tych braci i siostry z Etiopii. Tak się im cieszę, że mogłem tam pojechać. W Biblii jest przedstawiona ich złota historia. Złoty wątek obejmujący królową Sabę, etiopskiego eunucha. Punkt piąty. Jak godne pożałowania jest to, gdy widzimy tak zwane kościoły, które są utworzone zgodnie z ich narodowością. Nie wiem, czy pamiętacie z naszej historii, kiedy Jimmy Carter był prezydentem, należał do denominacji południowych baptystów, członkami byli tylko biali. Nie wiem, czy to pamiętacie. Nawet on chciał to zmienić. Nie słuchano go. Pamiętacie to? To fakt. Nie posłuchali prezydenta. Mam nadzieję, że teraz jest inaczej. W każdym razie, przychodzimy do życia Kościoła, to prawdziwa tęczowa koalicja. Chodzi mi o to, że wierzący mają różne pochodzenie, różną kulturę, a są jedno. Brat, o którego się kiedyś troszczyłem, teraz trwa w życiu Kościoła, przyszedł do życia Kościoła w Irving. Poszedł na jedno ze spotkań Kościoła w Dallas. Powiedział, że kiedy rozejrzał się wokół, zobaczył ludzi różnego koloru skóry, różnych ras, mających różne pochodzenie społeczne, z różnych kultur. Zapłakał. Zapytał się siebie, gdzie w świecie można znaleźć coś takiego? Tak powinno być z nami w życiu Kościoła. Nie tworzymy kościołów zgodnie z narodowością. Dalej, zamiast cenić swe dziedzictwo, powinniśmy się go wyrzec. Automatycznie wolimy stare życie wspólnotowe, ale nasz sposób życia musi się stać całkowicie nowy pod względem natury, sposobu i praktyki. Musimy więc zdejmować z siebie starego człowieka, stare życie społeczne, naszą kulturę. Jak przepraszam, znowu do ciebie nawiążę. Kiedy przychodzi mi na myśl Nebraska, to i tamtejsza kultura. Mają oni swoją kulturę, czyż nie? Z pewnością, gdyby York zabrał mnie tam, pokazałby mi różne rzeczy przedstawiające tamtejszą kulturę. Któregoś razu tam pojechałem, ponieważ ojciec mojej żony był pastorem na pół etatu w jednym z miasteczek tego stanu. Wciąż pamiętam, jak wstałem wcześnie rano i szedłem po polu kukurydzy. Spędzałem czas z Panem. Wysoki teren, z dala od ludzi. Bardzo się radowałem. Tam kukurydza z pewnością jest bardzo ważna. punkt drugi rzymski, ponieważ nowy człowiek w liście do Efezjan 2:15-16 jest zbiorowym człowiekiem, nowy człowiek w wersecie 4:24 również musi być zbiorowym człowiekiem. W świetle tego wersetu musimy przeoblekać się w nowego człowieka, który już został stworzony w Chrystusie. Punkt A. W chrzcie zdejmujemy z siebie starego człowieka, który został ukrzyżowany z Chrystusem i pogrzebany. W chrzcie również przeoblekamy się w nowego człowieka. Nie myślimy o tym, kiedy chrzcimy ludzi. Z pewnością musimy ich chrzcić w Chrystusa, w Jego śmierć, w ciało Chrystusa i w trójjedynego Boga. Wersety o tym mówią. Jak często jednak myślimy o chrzcie, który tak naprawdę zdejmuje z nas starego człowieka i przeoblekamy się w nowego. Punkt B. Zdejmowanie z siebie starego człowieka i przeoblekanie się w nowego to dokonane fakty. Teraz musimy ich doświadczać i je sobie uświadamiać dzięki odnowieniu w duchu naszego umysłu. List do Efezjan 4:22 mówi o zdejmowaniu starego człowieka. Werset 24. O przeoblekaniu się w nowego człowieka. Jak zdejmować z siebie starego człowieka i przeoblekać się w nowego? Należy przeczytać werset 23. To kotlet fragmentu 4:22-24. Kotlet znajduje się w wersecie 23. Sposobem na zdjęcie z siebie starego człowieka i przeobleczenie się w nowego jest odnawianie się w duchu naszego umysłu. Punkt pierwszy. Zdejmować z siebie starego człowieka to zapierać się starego ja i wyrzekać go dzięki stosowaniu na nie krzyża. Punkt drugi. Przeoblekać się w nowego człowieka to żyć i powiększać Chrystusa za sprawą obfitego zaopatrzenia Ducha Jezusa Chrystusa. To stosować to, czego Chrystus dokonał w stworzeniu nowego człowieka. Wiemy, że w obfitym zaopatrzeniu Ducha Jezusa Chrystusa, czyli wszechzawierającym Duchu, ten Duch obejmuje wszystko. Śmierć Chrystusa, Jego zmartwychwstanie, nowego człowieka. Rzeczywistością tego nowego człowieka jest ten wszechzawierający Duch. Musimy więc codziennie napełniać się obfitym zaopatrzeniem Ducha Jezusa Chrystusa. Punkt C. Nasz Duch zespolony z Duchem Bożym musi się stać Duchem naszego umysłu. Mamy tu Ducha Bożego zespolonego z naszym duchem. Teraz ten zespolony duch stał się duchem naszego umysłu. Używam wyrażenia wskazującego. Musi się rozprzestrzeniać z duchu do umysłu i stawać duchem naszego umysłu. Nie jedynie duchem naszego ducha, lecz duchem naszego umysłu. Dalej czytamy, wówczas całe nasze życie codzienne będzie się odbywać przez tego ducha i cokolwiek zrobimy, będzie według niego. Kiedy poddajemy się odnawianiu za sprawą tego ducha, przeoblekamy się w nowego człowieka. Punkt D. Musimy postępować według zespolonego ducha, który rozprzestrzenia się do naszego umysłu i go napełnia. W ten sposób codzienne postępowanie nowego człowieka będzie się odbywać w duchu umysłu. Święci, następne zdanie jest bardzo ważne. To stanowi sekret życia Kościoła, czyli postępowanie przez nas w duchu umysłu. To sekret życia Kościoła. Punkt E. Nowy człowiek znajduje się w naszym duchu. Nie wiem, jak wielu z nas naprawdę myślało o tym, że nowy człowiek stworzony na krzyżu znajduje się w naszym duchu. List do Efezjan 2:22 nawiązuje do mieszkania Bożego w duchu. Posłudze tłumaczy się to dwojako. Z jednej strony to nasz duch jest mieszkaniem Boga. Z drugiej Boże mieszkanie, którym jest Kościół, znajduje się w naszym duchu. Widzicie to? Gdzie więc mamy do czynienia z rzeczywistością Kościoła? W naszym duchu. Gdzie znajduje się rzeczywistość nowego człowieka? W naszym duchu. Tak więc nowy człowiek jest w naszym duchu. Dalej czytamy, przeoblekamy się w nowego człowieka, kiedy nasz duch zespolony z duchem, w którym znajduje się Bóg, Boże mieszkanie i nowy człowiek, staje się duchem naszego umysłu. Nie przytaczamy tu tego wersetu, ale list do Rzymian 8:6 mówi, że musimy umysł kierować na ducha. Radowałem się tą prostą definicją, wyjaśniającą to, jak kierować umysł na ducha. To po prostu zwracać uwagę na ducha. Nie chodzi tu o to, co właściwe, a co nie. Zwracajmy uwagę na ducha. Pewnego razu z wieloma współpracownikami byliśmy z bratem Lee. Sądzę, że mogę to powiedzieć. Ktoś chciał pokazać mu, że to, co się działo w dziele, za które był odpowiedzialny, nie wyglądało tak, jak być powinno. Zebrał dane statystyczne i wielu współpracowników to poparło. Udali się więc do brata Lee, żeby mu to przedstawić. Wielokrotnie nie zajmowałem się pewnymi rzeczami. Wiedziałem, że można zejść na manowce. Nie wiem, co brat Lee powie. Wiecie, co on powiedział? Nie potrzebuję tych danych. Coś wyczuwam. Niewłaściwego. Takiego miał ducha. Pieśni nad pieśniami. Nos poszukującej porównuje się do wieży Libanu. To wielki nos. Znaczy to, że mamy dobry węch. Wyczuwamy woń Chrystusa. Wyczuwamy też coś, co nie jest wonią Chrystusa. Brat Lee miał bardzo wyczuloną intuicję. Punkt pierwszy. To, że duch staje się duchem naszego umysłu, znaczy, że kieruje naszym umysłem, sprawuje nad nim kontrolę, panuje nad nim, włada nim i go posiada. Kiedy duch kieruje naszym umysłem, cała nasza istota znajduje się pod kontrolą naszego ducha. Święci, nakłaniam nas, siebie, módlmy się do Pana, żeby zespolony duch kierował umysłem, rządził nim, odrzucał go i posiadał. Jeśli tak, będziemy się modlili do Pana, Pan będzie klaskał. On chce słyszeć takie modlitwy. Tak się modlić, to tak naprawdę modlić się w woli, jaką stanowi Nowy Testament. Stary Testament. Rzeczywistość jest w Nowym Testamencie. Typologiem zawiera Stary Testament. Te dwie księgi razem to nasze przymierze. Wola. Jak ująć trafnie, czym jest wola? Gdybyśmy mieli bilion dolarów w Banku Zachodnim, czy taki jeszcze jest? Niczym się nie martwimy. Idziemy do oddziału i wypłacamy z konta. Jak wypłacamy? Modlimy się do Pana, to jak z bankomatem. Modlitewnie czytamy dane słowa, kierując je do Pana, stają się one naszą rzeczywistością. Punkt drugi, to na ile przeoblekamy się w nowego człowieka, zależy od tego, na ile nasz duch kieruje naszą istotą. Kiedy nasz duch panuje nad nami i nami kieruje, nie ma żadnej kultury, opinii czy przepisów. Nie ma miejsca na kulturę, opinie czy przepisy. Przepisy to sposób na życie i oddawanie czci. Tak można zdefiniować przepisy. Nie możemy już nic robić po swojemu, ponieważ nasz duch nad całą naszą istotą panuje, sprawuje kontrolę, rządzi nią i kieruje. Punkt F. Kiedy uwierzyliśmy w Pana Jezusa, życiodajny duch wszedł do naszego ducha i przyniósł ze sobą nowego człowieka jako ukończony wyrób. Czy to nie jest wspaniała wiadomość, święci? Życiodajny duch przyniósł ze sobą nowego człowieka jako ukończony wyrób. Teraz ten nowy człowiek musi przesycać wszystkie części naszej istoty i w nich się rozprzestrzeniać. To rozprzestrzenianie się jest zarówno przeoblekaniem się w nowego człowieka, jak i odnawianiem. Punkt G. Nie powinniśmy żyć według próżności umysłu, jak to wskazywaliśmy na przykładzie 4 rozdziału listu do Efezjan, lecz według ducha umysłu. O tym też czytamy w tym rozdziale. To klucz do prowadzenia codziennego życia zbiorowego jednego nowego człowieka. To piękne słowa, sekret prowadzenia życia Kościoła napełnionego Bożym charakterem, wonią Chrystusa i jednością ducha. Tak więc kluczem do prowadzenia codziennego życia zbiorowego jednego nowego człowieka jest życie według ducha naszego umysłu. To sekret prowadzenia życia Kościoła napełnionego Bożym charakterem, wonią Chrystusa i jednością ducha. Czyż to nie wspaniałe? Pojawiają się wierzący, nie bardzo wiedzą, co się dzieje, ale odczuwają tu Chrystusa. Ci wierzący różnią się od innych, jakich widziałem, i cieszymy się jednością ducha. Punkt H. Dzięki kochaniu Pana i ćwiczeniu ducha w modlitwie i codziennym czytaniu słowa, nasz umysł napełnia się zespolonym duchem. To zmienia i odnawia nasz umysł. Odnowienie w umyśle oznacza w naszym wypadku pozbycie się wszystkich starych koncepcji dotyczących rzeczy odnoszących się do ludzkiego życia i uczynienie nas nowymi dzięki nauczaniu Pisma Świętego i oświeceniu przez Ducha Świętego. Tak się odnawiamy. Dzięki nauczaniu Pisma Świętego i oświeceniu przez Ducha Świętego, to dlatego musimy modlitewnie czytać Słowo w duchu i w atmosferze modlitwy. Święci, wszyscy, jak to jesteśmy w tym pomieszczeniu, troszczymy się o innych. Martwię się o młodszych braci, jak również młodsze siostry. Powiem o siostrach. Nie żebym pomijał braci, a szczególnie traktował siostry, ale musimy zadbać o siostry. Shortel, masz około 40 lat, tak? Chwała Panu, masz szczęśliwe małżeństwo. Alleluja. Bardzo mnie to cieszy, ale jak z innymi, wiele małżeństw po 40 nie jest szczęśliwych. Nie chcę krytykować, więc nie będę Cię pytał, ale jako wiodące osoby musimy tym się martwić. Co mówi Pismo Święte? Uniwersytet w Los Angeles stoi na wysokim poziomie. Ale tam mnóstwo profesorów wleje w nasze umysły ciemność. Całkowicie. Feminizmu nie ma w Biblii. Czytamy, mężowie, bądźcie poddani żonom. Czy feministki z tym się zgodzą? Czytamy, że Bóg jest głową Chrystusa, Chrystus głową człowieka, a człowiek głową kobiety. Martwię się o konkretną siostrę. Chciałem wysłać do niej maila i zacytować ten werset, zapytać ją, czy w to wierzysz, czy w to wierzysz. Gdyby wierzyła, uniknęłaby wielu problemów. Wiele problemów by zniknęło. W każdym razie musimy uczyć się mówić amen na Boże Słowo. Nie tylko je cytujmy, mówmy na nie amen. Księga Powtórzonego Prawa 17, 18-20. Zawsze lubiłem te wersety. Pan mówi do dzieci Izraela, że jeśli wyznaczą sobie króla, kiedy on zasiądzie na tronie królestwa, możemy powiedzieć, że jesteśmy pańskimi współkrólami. To dzięki Jego miłosierdziu staniemy się zwycięzcami, zasiądziemy z Nim na tronie. Nie wiem, jak to działa, ale czytamy, że kiedy król zasiądzie na tronie królestwa, posłuchajmy, co musiał zrobić. Sporządzić sobie odpis prawa od kapłanów lewitów. To 5 pierwszych ksiąg biblijnych. To była ich Biblia. Teraz zapytam się was, gdybyście przepisali sobie księgi rodzaju, wyjścia, kapłańską, liczb i powtórzonego prawa, wypełnili zadanie przepisania każdego słowa z tych 5 ksiąg, nawet zrobili to na komputerze, bez długopisu, to czy nie sądzicie, że zyskalibyście coś, coś by was dotknęło? Choćby jedno? Gdybym miał to przepisać, choćby Ewangelię Mateusza, czy coś by was nie poruszyło albo nie wpłynęło na was? Bóg chciał więc, żeby oni to sobie przepisali i żeby tę księgę mieli u siebie przez cały czas. Czytamy, i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia. W ten sposób jest się dobrym królem. Jeśli przeczytamy dalej, nie mam na to czasu, pokaże to nam, że jeśli będziemy czytali tę księgę przez wszystkie dni życia, nauczymy się bojaźni Jahwe, a serce nie wyniesie się ponad braci. To ustrzeże nas przed dumą i nie odwrócimy się od Bożej ekonomii. Punkt I. Wypełnienie się Bożego zamysłu w tym wieku i zaistnienie jednego nowego człowieka w rzeczywistości będzie możliwe jedynie wtedy, gdy wszyscy chętnie będziemy się poddawać odnawianiu w duchu naszego umysłu. Teraz przechodzimy do rzymskiego punktu trzeciego. Jest bardzo ważny. Centralna sprawa, jaką Paweł poruszał w swoich listach do Kolosan, dotyczy odnawiania umysłu ku pełnemu poznaniu Chrystusa, który jest obrazem Boga. Nowy człowiek został stworzony w naszym duchu, a odnawiany jest w naszym umyśle ku pełnemu poznaniu według obrazu Chrystusa. List do Efezjan 2:15 mówi o stworzeniu nowego człowieka. List do Kolosan 3:10 oznajmia, że musimy przyoblec się w nowego człowieka i że ten nowy człowiek jest odnawiany ku pełnemu poznaniu. Te słowa ku pełnemu poznaniu wskazują na umysł. Musimy więc podlegać odnawianiu w umyśle ku pełnemu poznaniu według obrazu Chrystusa. Święci, powiem tak. Umysł, emocje i wola to części duszy. Kiedy nasz umysł napełnia się poznaniem wszechzawierającego Chrystusa, wpłynie to na emocję, która będzie bardzo cenić Pana Jezusa Chrystusa. Umysł musi zostać oświecony. Kim jest ta osoba? Następnie bardziej go docenimy. Potem użyjemy woli, żeby być dla Niego, za Nim podążać, dla Niego żyć, uprawiać Go i wytwarzać. Punkt A. Ponieważ nowy człowiek został stworzony z nas, którzy należymy do starego stworzenia, musi się odnawiać. To odnowienie odbywa się głównie w naszym umyśle, na co wskazuje wyrażenie ku pełnemu poznaniu. Punkt B. Stworzenie nowego człowieka według Boga już się dokonało, ale w naszym doświadczeniu nowy człowiek się odnawia ku pełnemu poznaniu po trochu. Im bardziej przeoblekamy się w nowego człowieka, tym więcej jesteśmy odnawiani według tego, czym Bóg jest. i więcej niesiemy Jego obrazu, wyrazu tego, czym On jest. Punkt C. Odnawianie to dodawanie Bożego pierwiastka do naszej istoty po to, żeby zastąpić Nim i usunąć stary pierwiastek. Zachęcam, żeby mieć to na uwadze. Jeśli nie przeczytaliście dwóch poselstw wydrukowanych w broszurze na temat codziennego odnawiania, te dwa poselstwa wygłoszono na dwóch różnych spotkaniach w kościołach w Anaheim. To było niczym lekarstwo na zawieruchę, jaka się w owym czasie przewalała. Jeśli przyjrzymy się swojemu życiu chrześcijańskiemu, to pomyślimy, że od zewnątrz jest to życie pełne cierpienia. Aby doświadczyć odnowienia, musimy przechodzić cierpienia. Tak naprawdę życie chrześcijańskie nie jest życiem wypełnionym cierpieniami. To życie, w którym pozwalamy na dodawanie do nas co dzień Bożego pierwiastka. Kiedy przechodzimy cierpienia, nie módlmy się, żeby cierpienia przychodziły. Pan tym się zajmie. Nie módlmy się o to. Módlmy się, żeby Bóg się do nas dodawał. Każdy przeżywa cierpienia. Każdy w świecie doznaje cierpień. Musimy się modlić, żeby dzięki Pańskiemu miłosierdziu, czegokolwiek doświadczamy, Pan nas pociągał do siebie, zwracał do nas nasze serce, sprawiał, że będziemy ćwiczyli swego ducha, dotykali się go, otwierali się na niego, napełniali się nim, żeby on dodawał się do naszej istoty. Tyle powiem, a powiem jeszcze jedno. Zrobiłem dużo notatek z tej książki. Powiem jeszcze jedno. O tym mówi książka traktująca o odnawianiu co dzień. To bardzo smutne, że kiedy przechodzimy cierpienia podczas burzy, burza tu ujęta jest w cudzysłów, możemy doświadczać burzy. Teraz część współpracowników zajmuje się taką mini burzą, nie tak rozległą. Nowy Testament opisuje burzę. Na przykład w pierwszym liście do Koryntian. W liście do Kolosan. Tam przetoczyła się burza związana z kulturą. To bardzo smutne, że możemy cierpieć z powodu burzy, ale pozostaniemy tacy sami i nie doznamy odnowienia. To będzie bardzo smutne. Musimy się więc modlić: Panie, nie chcę być taki sam w tym roku, jaki byłem w ubiegłym. Chcę odnowienia codziennie. Musimy więc odzyskać codzienne życie Kościoła, życie odnawiania. Codziennie musimy mieć styczność z Bogiem, otwierać się na Niego, pozwalać Mu wchodzić w nas i dodawać się do nas każdego dnia. Czytałem już punkt C, tak? Dziękuję. Dobrze, kiedy mówimy o starym i nowym stworzeniu, w drugim liście do Koryntian 5:17 przeczytamy: jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare stworzenie nie posiada boskiego życia ani boskiej natury. Nowe stworzenie jednakże, utworzone z wierzących, posiada to boskie życie i boską naturę. Dlatego też nowe stworzenie to synonim nowego człowieka. To synonimy. Punkt pierwszy, nasz naturalny i narodowy umysł wykształcono i zbudowano według naszego pochodzenia z danej rasy i kultury. To najbardziej przeszkadza istnieniu nowego człowieka w praktyce. Punkt drugi, aby jeden nowy człowiek w pełni zaistniał, Musimy doświadczać gruntownego odnawiania umysłu, który ukształtował się zgodnie z naszą narodowością i kulturą. Wybaczcie, znowu powiem o wyższej szkole. Przeraziłem się. Syn skończył Wydział Administracji na Uniwersytecie w Los Angeles. Pojechałem na uroczystość zakończenia. Dziekan wypowiedziała się na temat jednej warstwy etnicznej na uczelni. Nie wierzyłem na własne uszy. Nie będę powtarzał. Posługiwała się poszczególnymi literami z alfabetu. Możecie się domyślić, o co chodzi. Co to było? Dlaczego musiała o tym mówić na takiej uroczystości? To wkłada się w młodzież. Tak powinniście myśleć. Nie, nie tak powinniście myśleć. Powinniście w ten sposób myśleć. W taki sposób, jak Bóg myśli. To dlatego czytamy Biblię i modlimy się jej słowami. Punkt D. Nowością jest Bóg. Dlatego stać się nowymi, to stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. To dlatego pod koniec Biblii mowa jest o nowej Jerozolimie. Słowo nowa, stojące przed Jerozolimą, jest bardzo ważne. Oznacza, że miasto to napełnia trójjedyny Bóg, szczególnie w swoim życiu i naturze. Punkt pierwszy. Bóg jest na wieki nowy i wlewa w nas swą wiecznie nową esencję, żeby odnowić całą naszą istotę. Punkt drugi. Duch Boży odnawia nas, wlewając Boże przymioty do naszych wewnętrznych części, które to przymioty są wiecznie nowe, nigdy się nie starzeją i są wieczne i niezmienne. Punkt trzeci. Odnawiający duch udziela nam boskiej esencji nowego człowieka i czyni nas nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Punkt czwarty rzymski. Musimy być tymi, których dzień po dniu odnawia świeże zaopatrzenie w życie, życia zmartwychwstania. Musimy być tymi, którzy doznają odnowienia dzień po dniu. Błagam, zanoście krótkie modlitwy. Mówcie, Panie, uczyń mnie taką osobą, która się odnawia dzień po dniu i codziennie napełniaj mnie świeżym zaopatrzeniem z Ciebie, który jesteś życiem zmartwychwstania, żebyś zastępował moją kulturę. Jestem budulcem, jednym z członków Twego ludu i modlę się, bym był jednym z tych, którzy stają się nowym człowiekiem i razem z nimi, nim się stawał dzięki stawaniu się tak nowymi jak Nowa Jerozolima. Jestem tak wdzięczny, że był taki brat pomiędzy nami. Mówię to otwarcie. Brat Lee. Mogę zaświadczyć, York również. On zawsze był świeży. Mam rację, York? Zawsze był nowy. Ciągle mnie to zdumiewało. Aż do końca, kiedy odszedł do Pana, widział coś nowego, ciągle coś nowego. Mówił, jeśli się zestarzeję, to będę się tego bał. Nie chcę być stary, nie chcę przygasnąć, chcę być świeży, chcę napełniać się świeżością Pańskiej obecności. York, patrzę tak na Ciebie, bo Twoja żona mi powiedziała, że kiedyś spotkaliście się sam na sam z bratem Lee. Powiedziała, jak było, aż trudno opisać. Chciałbym też w czymś takim uczestniczyć. Któregoś razu rozmawiałem z bratem Lee. Nowy brat, o którego się troszczyłem, się żenił. Powiedz też o tym bratu Lee. On przecież go bardzo lubił. Brat Lee wiedział, że ja się o niego troszczę. Przyprowadziłem więc tego brata i siostrę, którą zamierzał poślubić, do brata Lee. I rzekłem, bracie Lee, chcę ci powiedzieć, że ten brat i ta siostra się pobierają. On na to, tak się cieszę z tego powodu. Oboje ich uścisnął. Niech Pan błogosławi wasze małżeństwo, waszą przyszłość, wasze dzieci, spotkanie, w którym uczestniczycie. Wypowiadał te wszystkie błogosławieństwa. Siedziałem z boku, myślałem sobie, bracie Lee, czy dla mnie też masz błogosławieństwo? Nigdy nie widziałem, żeby on tak kogoś błogosławił. To było wspaniałe, naprawdę. Jeśli chcecie wiedzieć, o kogo chodziło, mogę potem powiedzieć. Dobrze, punkt A. Przyobleczenie się w nowego człowieka nie odbywa się raz na zawsze. Przeciwnie, trwa do końca życia. To stopniowy proces, który ciągnie się przez całe nasze życie chrześcijańskie. My, odrodzeni wierzący, części nowego człowieka, powinniśmy postępować w nowości boskiego życia, w zmartwychwstaniu i służyć w nowości ducha. Innymi słowy, nasze codzienne życie i służba mają upływać w nowości. Punkt C. Wierzący powinni podlegać odnawianiu, podobają mi się te słowa, żeby być tak nowi jak Nowa Jerozolima, ponieważ wszyscy nią się stają za sprawą postępowania w nowości życia. To nasze codzienne życie. I budowania Nowej Jerozolimy dzięki służeniu w nowości ducha. Tak więc stawać się i budować, to postępować w nowości życia, służyć w nowości ducha. Wierzący powinni podlegać odnawianiu. Przepraszam, już to mówiłem. Powiem coś szybko. Wskazywałem, że odnowienie w umyśle wpływa na emocje i miłość do Pana, wpływa na wolę, która go wybiera. Brat Lee wygłosił poselstwo chyba w 65 roku. Nigdy wcześniej nie zestawiałem tych dwóch wersetów. W drugim liście do Koryntian 11:2 Paweł mówi, zaręczyłem was jednemu mężowi, aby was przedstawić Chrystusowi jako czystą dziewicę. Znamy ten werset. Wskazuje to na miłość do Pana, jaką żywimy do Niego my, zaręczeni z Nim, Jego umiłowani. Kolejny werset. Boję się jednak, aby jak wąż zwiódł Ewę swoją przebiegłością, wasze myśli nie uległy w jakiś sposób zepsuciu, odwiedzione od prostoty i czystości względem Chrystusa. Brat Lee połączył więc myśli z kochanem Pana. Nigdy tak wcześniej nie zrobiłem. Z ludzkiego punktu widzenia, w małżeństwie to, co myślimy o mężu, żonie, wpływa na naszą miłość do niego, do niej. Jeśli dobrze o nich myślicie, będziecie kochali męża, żonę. Jeśli dobrze myślicie o Panu przez cały czas, będziecie go kochali. Dziękujemy Panu, że On o nas dobrze myśli przez cały czas, więc nas kocha. Mówił też o czterech oznakach problemów, jakie mogą być w sercu, które przeszkadzają odnawianiu nas przez Pana. Wymienię je. Pierwszy problem to zatwardziałość serca. To drugi list do Koryntian 3:14. Podam wersety. Drugą oznaką jest zaślepienie. To drugi list do Koryntian 4:4. Trzecia oznaka, serce może być buntownicze. To drugi list do Koryntian 10:4-5. Czwarta, zwiedzione serce i zepsute. To drugi list do Koryntian 11:3. Te cztery oznaki związane z ludzkimi myślami mogą powstrzymywać umysł z jego myślami przed odnowieniem ku pełnemu poznaniu Chrystusa. Widzicie to? To wpływa na naszą miłość do Pana, a ona bierze się z poznania Pana i oświecenia. Święci, musimy więc się modlić, żeby Pan ocalił nasze myśli. wyratował nasze myśli. W Psalmie 136, w ostatnich dwóch wersetach, Dawid mówi: badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje. Nie znamy swoich myśli tak, jak Pan je zna. Psalmista chciał, by Pan poznał jego myśli. Rzekł: zobacz, czy nie kroczę drogą zagłady, drogą bałwochwalczą, i prowadź mnie drogą odwieczną. Zapisałem sobie, co nasz brat powiedział. Musimy się modlić: Panie, okaż mi miłosierdzie. Nie mam jak się uporać z moimi myślami. O Panie, wyratuj me myśli, bym skupił się na Tobie. Bardzo to lubię. Bardzo. List do Efezjan 6:17 mówi, że musimy codziennie zakładać hełm zbawienia. To Chrystus jest naszym zbawieniem. Chciałbym teraz coś powiedzieć w sensie medycznym. Wróg stara się robić jedno. Chce wstrzykiwać w nas swe myśli. Lubi jedno robić, wstrzykiwać w nasze myśli bojaźń, złą bojaźń, nie bojaźń pańską, nie bojaźń przed Panem, ale strach. Wszelkie myśli napawające strachem to szatański atak. To mi bardzo pomogło. Musimy więc odrzucać wszelkie formy lęku. Brat Ni powiedział, że kiedy podróżujemy, musimy odrzucić wszelkie myśli, że coś złego się wydarzy. Pamiętam, jak któregoś razu leciałem samolotem zaraz po katastrofie w porcie lotniczym w Dallas. Nie wiem, czy pamiętacie ten straszny wypadek. Wybuch, pożar. To było okropne. Zaraz następnego dnia poleciałem na konferencję z bratem Lee. Wiecie, co zrobiłem? Patrzyłem przez okno i wyznawałem Panu wszystkie grzechy. Tak zrobiłem, ponieważ wszyscy w samolocie byli poddenerwowani. Dzięki wyznawaniu dotknąłem się Pana. Strach przepadł. Potem ogłosiłem Ewangelię osobie, która siedziała obok. Lecieliśmy w górze, a on wezwał Pana. To było takie wspaniałe. Chcę, żebyście zdali sobie sprawę, że nie Bóg jest źródłem strachu, ale szatan. Pan więc musi być naszym zbawiającym życiem, by zbawiał nasze myśli. Dobrze. Czy czytałem rzymski punkt 3a? A punkt B? Tak. C? Już pamiętam. Czytałem punkt pierwszy, drugi. Teraz D. Dziękuję. Dziękuję, że mnie znosicie. Dobrze, punkt D. Nowością jest Bóg. Jeśli On nas nie napełnia, jesteśmy starzy i wypaleni. Nowością jest Bóg. Dlatego stać się nowymi to stać się Bogiem w życiu i w naturze, lecz nie w bóstwie. Punkt drugi. Duch Boży odnawia nas, wlewając Boże przymioty do naszych wewnętrznych części, które to przymioty są wiecznie nowe, nigdy się nie starzeją i są wieczne i niezmienne. Punkt trzeci. Odnawiający Duch udziela nam boskiej esencji nowego człowieka i czyni nas nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Dobrze, teraz punkt rzymski 4. Czy punkt D? Przepraszam. Czytamy z punktu trzeciego rzymskiego. Punkt D zaczyna się od słów odnawianie. Wybaczcie, święci. W każdym razie, powtórzenie tych punktów nie było takie złe. Odnawianie w duchu naszego umysłu służy codziennemu przeobrażaniu w obraz Chrystusa za sprawą pochłaniania naszego zewnętrznego człowieka w wyniku cierpień, jakie przechodzimy w różnych okolicznościach, w celu odnowienia naszego wewnętrznego człowieka. Punkt pierwszy. Kiedy znajdujemy się w środku cierpień, musimy przyjmować odnawianie. W przeciwnym razie cierpienia, jakie przechodzimy, nie będą miały dla nas żadnego znaczenia. W sobie mamy ucieczkę naszego ducha. Dziękujemy Panu, że możemy zawsze wycofywać się do naszego ducha. To nasza ucieczka. Te wersety nam to pokazują. Punkt drugi. Bóg przygotowuje otoczenie, żeby po trochu i codziennie nasz zewnętrzny człowiek był pochłaniany, a wewnętrzny odnawiał się dzięki świeżemu zaopatrzeniu pneumatycznego Chrystusa, który jest życiem zmartwychwstania. Punkt E. Aby codziennie być odnawianym, musimy co rano się ożywiać. Oto dlaczego bracia układają święte słowo na poranne ożywienie. Nie, żeby zyskać rano trochę wiedzy czy doktryny, ale żebyśmy się ożywili. Chcemy ożywiać się codziennie rano. Te wersety nam to potwierdzają. Punkt F. Odnawiamy się codziennie za pomocą czterech rzeczy. Możemy przeczytać o tym w tych wersetach. To wspaniałe. Pierwsze, krzyż. Drugie, Duch Święty, który nas przebudowuje, przeistacza, przekształca za pomocą boskiego życia. Trzecie, nasz zespolony duch. Czwarte, święte Słowo Boże. To bardzo praktyczne. Zachęcam do zapoznania się z tymi wersetami. Jeśli bierzemy na siebie krzyż, napełniamy się Duchem Świętym, odnawiamy w duchu naszego umysłu, nasz zespolony duch rozprzestrzenia się do naszego umysłu. Jeśli codziennie podlegamy uświęcaniu dzięki obmyciu wodą w Słowie, będziemy odnowionymi ludźmi. Punkt G. Musimy przystępować do stołu Pańskiego w nowości. Jak to robimy? Możemy przystępować do stołu Pańskiego w starości. Jak to robimy? W Ewangelii Mateusza 26-29 Pan powiedział uczniom: nie będę pił z tego owocu winnego krzewu, aż do tego dnia, kiedy będę pił go z wami nowy w królestwie. Wskazuje to, że stół jest zawsze nowy i że będzie trwał przez 1000 lat. Musimy więc przystępować do stołu Pańskiego w nowości. Pan nigdy nie przyjmuje starego stołu. Czy wiecie, co czyni nas starymi? To, że nie przebaczamy sobie nawzajem. Musimy poddawać się odnawianiu dzięki uczeniu się mówić: przepraszam, wybacz mi. Brat Ni powiedział, że to powinniśmy wziąć za maksymę, żeby mieć udane życie małżeńskie. Przepraszam, wybacz mi. Dzisiaj musiałem tak powiedzieć żonie. Myślę, że muszę to jej mówić codziennie: przepraszam, wybacz mi. Nie wiem, jak ona mnie znosi, w każdym razie zawsze mi wybacza. Musimy jednakże się uczyć mówić tak do siebie nawzajem: przepraszam, wybacz mi. Brat Ni zapytał nas w jednej ze swoich książek: kiedy ostatnio prosiłeś kogoś o wybaczenie? Rzekł: jeśli nie prosiłeś o to przez ileś miesięcy, to mam powody do obaw. W każdym razie musimy się uczyć tak mówić. Potrzebujemy Pańskiego wybaczenia i musimy prosić innych o wybaczenie. Punkt rzymski piąty. Odnawianie nowego człowieka zależy od szukania tego, co w górze. Punkt A. Szukanie tego, co w górze, odpowiada działaniom Chrystusa w Jego niebiańskiej posłudze i je odzwierciedla. Nie mamy tu listu do Hebrajczyków 7:25, tylko werset 26. Dodałbym werset 25, ponieważ mówi on, że Pan jest w stanie do końca zbawić tych, którzy podchodzą przez Niego do Boga, gdyż zawsze żyje, aby wstawiać się za nimi. W swej niebiańskiej posłudze Pan zawsze za nas się modli. Modli się za nas zbiorowość, modli się za nas jednostki. Czyż, Jimmy, nie cieszy Cię to, że Pan modli się za Ciebie teraz właśnie? Nie wiem, o co się modli, ale wiem, że się modli za Ciebie. Czasem możemy zaledwie powiedzieć: o Panie, kiedy tak mówimy, On ma dużo do powiedzenia Ojcu o nas, o tym, że ma wzgląd na Was. Punkt pierwszy. Od Chrystusa w niebie następuje przekaz do nas na ziemi za pośrednictwem wszechzawierającego ducha w naszym duchu. List do Efezjan 1:19 mówi o mocy względem nas, żebyśmy wierzyli. Wersety 22 i 23 mówią, że Pan jest głową ponad wszystkim Kościołowi. Słowa z tych wersetów oznaczają, że ta poczwórna moc, moc zmartwychwstania, moc w niebo wstąpienia, moc poddawania i moc sprowadzenia wszystkiego pod jedną głowę przekazywana jest do naszej istoty nieustannie. To dlatego musimy pozostawać w swoim duchu. Musimy się modlić: Panie, zachowaj mnie w duchu. Punkt A. Nasz duch jest odbiornikiem boskiego przekazu, natomiast tron Boży w niebie jest jego nadajnikiem. Podpunkt B. Zwrócenie się do ducha wynosi nas do nieba. Czyż nie jest to wspaniałe? Nie czekajmy, aż pójdziemy do nieba, jak to ludzie mówią. Zwróćmy się do swego ducha, a wyniesie to nas do nieba. Kiedy z powodu odbywającego się przekazu od tronu Bożego w niebie do naszego ducha doświadczamy Chrystusa i radujemy się Nim tutaj na ziemi, samorzutnie znajdujemy się niewiarygodne. Samorzutnie znajdujemy się jednocześnie w niebie. Przebywamy na ziemi, rozmawiamy z kolegą, a on nie wie, że teraz właśnie przebywamy w niebie. Wciąż pamiętam tę dwudzielność w mojej istocie zaraz po zbawieniu. Z kimś przebywam i raduję się Panem. Nie wiem, jakiego użyć określenia, ale to coś rzeczywistego. Punkt drugi. W swej niebiańskiej posłudze Chrystus pasie ludzi. Tym się zajmuje w swej posłudze. My zaś musimy z Nim współpracować, pasąc ich. To dlatego w gruncie rzeczy Pan powiedział Piotrowi trzykrotnie: jeśli mnie kochasz, karm moje baranki, karm moje owce, paś moje owce, ponieważ tym się zajmuję w swej niebiańskiej posłudze. Piotr powiedział o Panu: arcypasterz. Co to znaczy? Że jemu podlega bardzo wielu pasterzy. Punkt B. Jeśli zwrócimy się do niebiańskiego Chrystusa ze wszystkim, czym się On zajmuje i skierujemy na to swój umysł, samorzutnie nastąpi odnowienie nowego człowieka. Wrócę jeszcze do pasienia innych. Wiemy, że pod koniec posługi nasz brat tą sprawą się zajmował. Tak się cieszę, że to nam zostawił. Jeśli wejdziemy w Chrystusowe, wspaniałe pasienie, nastąpi wielkie przebudzenie w odzyskiwaniu. Powiedział nam, na czym polega pielęgnowanie, karmienie. Pielęgnować ludzi to ich uszczęśliwiać, nie w sensie naturalnym, ale uszczęśliwiać obecnością Chrystusa. Przynosicie Pańską obecność do osoby i tym pielęgnujecie ich. Potem ich otwarcie nakarmicie. Punkt C. To wieczny zamysł, jaki Bóg miał w uczynieniu wierzących nowym człowiekiem, który jest nowym stworzeniem, znajdującym zwieńczenie w Nowej Jerozolimie. Nowy człowiek, będący arcydziełem, które wyszło spod ręki Boga, jest czymś całkowicie nowym we wszechświecie. Bardzo lubię to kolejne wyrażenie, pochodzi z przypisu: nowym wynalazkiem Boga. Kiedy Bóg coś wynajduje, Jest to spektakularne. Wyobrażacie to sobie, kiedy Chrystus umierał na krzyżu, zajmował się wynalezieniem czegoś, swego arcydzieła, czyli nowego człowieka. Punkt D. Bóg ma cel uzyskać jednego nowego człowieka, który ostatecznie znajdzie zwieńczenie w Nowej Jerozolimie, która będzie ostatecznym zwieńczeniem jednego nowego człowieka. Święci, musimy się ponownie pomodlić słowami tego tematu, żeby Pan jako Duch Rzeczywistości wprowadził nas w rzeczywistość tego tematu, żebyśmy byli odnawiani dzień po dniu za pomocą świeżego zaopatrzenia w życie zmartwychwstania, żeby zastępowało ono naszą kulturę i żebyśmy w rzeczywistości stawali się jednym nowym człowiekiem dzięki stawaniu się tak nowymi jak Nowa Jerozolima. Dobrze, na tym zakończę.